Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Pacjenci w służbie zdrowia to temat, który dziś podejmujemy w przeddzień Światowego Dnia Chorego. Przypomnijmy ten dzień we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, czyli 11 lutego. Z nami w studiu pani Aleksandra Rudnicka, rzecznik Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych. Witamy serdecznie. Pani Katarzyna Lisowska, internetowa grupa wsparcia pacjentów.
Witamy.
I pan dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych, rzecznik prasowy Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.
Szczęść Boże, dzień dobry, dobry wieczór Państwu.
Witamy serdecznie. Światowy Dzień Chorego to, panie doktorze, uroczystość tylko i wyłącznie związana z wiernymi Kościoła katolickiego, czy też dla wierzących, niewierzących, praktykujących i niepraktykujących?
Dla wszystkich, bo wszyscy możemy być potencjalnie chorzy, to oczywiście to wspaniałe wspomnienie Matki Boskiej z Lourdes, pięknej Pani, która pokazała się, ukazała się po raz pierwszy 11 lutego 1858 roku Bernadecie Subiriu przed potokiem Gwi, przy grocie Mazabieli, które to rozpoczęły się na dobrą sprawę objawienia, takich 18 objawień, które kończy data 16 lipca. Piękna data ustanowiona, no już 27 raz obchodzimy Światowy Dzień Chorego, ustanowiona ta data przez naszego papieża, świętego Jana Pawła II w 75. rocznicę objawień fatimskich, a więc 13 maja 1992 roku. Piękna data, gdzie nasz Ojciec Święty pisał do kardynała Francesco Angeliniego o konieczności ustanowienia takiego dnia, ażeby honorować wszystkich chorych, ażeby mówić o wszystkich chorych. I w tym roku ten takie światowe obchody są w Kalkucie, a więc związane no bardzo blisko z, oczywiście też ze świętą Kościoła katolickiego, z Matką Teresą z Kalkuty. I w tym roku także to są obchody pod takim bardzo znamiennym tytułem, bym powiedział, czy przesłaniem. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Z Mateusza właśnie. Z Ewangelii Świętego Mateusza, a więc pięknym takim przesłaniem, które nas do czegoś jednak tu zobowiązuje wobec pacjentów, nas lekarzy, ale także myślę, że wszystkich polityków, decydentów. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie.
Matka Teresa z Kalkuty to osoba, która upominała się nie tylko gdzieś propagandowo, ale nade wszystko upominała się gestem pochylania się nad człowiekiem chorym, umierającym. Upominała się o godność człowieka chorego, człowieka umierającego. Zapytajmy się, jak w naszej rzeczywistości polskiej, kraju nad Wisłą, gdzie nasza państwowość ma już ponad 1050 lat, wkraczamy w kolejny rok niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej, gdy 30 lat temu były obrady Okrągłego Stołu, początek jakiejś nowej drogi ku wolności. I jak przedstawia się godność pacjenta? Jakie prawa ma pacjent? Na co może liczyć pacjent w całym systemie, ale też w takim bezpośrednim kontakcie ze służbą zdrowia, czyli przekracza drzwi. Oczywiście tu rozmawiamy bardziej w tym wymiarze służby zdrowia państwowej, publicznej. Przekracza drzwi ośrodka zdrowia i wtedy jaka jest jego godność, jakie są jego prawa, te ustawowe, ale też te, że tak powiem, codzienne, praktyczne. Prosimy pani Aleksandra Rudnicka.
Myślę, że z biegiem lat te prawa się zwiększają. My mamy jako pacjenci ustawę o rzeczniku praw pacjenta i o prawach pacjenta. I mamy swojego rzecznika, który stoi na straży naszych praw. Te prawa będą niedługo też poszerzone, między innymi o prawa organizacji pacjentów, bo będzie ustawa ta nowelizowana. Jak to działa w praktyce? W praktyce niestety nie działa zbyt dobrze, bo pacjenci w większości nie znają swoich praw. uważają, że niewielu rzeczy mogą wymagać i prosić o niewiele rzeczy. I bardzo często, mimo że jest obowiązek tego, żeby te prawa we wszystkich placówkach służby zdrowia w Polsce były wywieszone w widocznym miejscu i one są, bo to jest przestrzegane, pacjenci ich nie czytają i nie wiedzą, czego mogą oczekiwać. A mogą naprawdę oczekiwać dużo. Mogą oczekiwać prawa do intymności, prawa do poznania swojej dokumentacji medycznej, prawa do tego, by być właśnie szanowanym, prawa do tego, by się leczyć w godności i umierać w godności, prawa do informacji przede wszystkim o tym, jak będą leczeni.
Internetowa grupa wsparcia pacjentów. Czym najczęściej wspieracie pacjentów, pani Katarzyno?
Wspieramy przede wszystkim, tak jak tu ksiądz powiedział, internetem. Czyli jesteśmy, że tak powiem, wyszliśmy do przodu, czyli działamy tylko w internecie. I też jak gdyby, czyli skierowani jesteśmy do całego pokolenia, bo dzisiaj, tak jak wiemy, ludzie starsi też się posługują internetem. Też potrafią do nas napisać, też potrafią dbać o swoje, że tak powiem, prawa, pytać, prosić.
O co najczęściej pytają pacjenci?
No przede wszystkim o formy leczenia. Jak tą chorobę, ze względu na to, że ja reprezentuję rzadką chorobę krwi, nowotwór krwi, mielofibrozę. Jest to nowotwór, grupa nowotworów mieloproliferacyjnych. Tak jak powiedziałam, jest nas około 1000 osób w Polsce, więc no, pacjenci pytają, gdzie jest dobry lekarz, gdzie jest taki lekarz, który udzieli wszystkich informacji, gdzie mogą się udać, czy są jakieś metody leczenia, bo w sumie w naszej chorobie jest hemato-onkologia, ma to do siebie, że my potrzebujemy leków. Tak, więc my walczymy o te leki, prosimy, współpracujemy z koalicją. I pacjenci jak gdyby ciągle pytają, czy jest coś nowego, czy są jakieś nowe badania kliniczne.
Czyli jest to bardziej taka grupa wsparcia wzajemnie siebie w kręgu jednej choroby?
Tak, staramy się, że tak powiem, skupić tych pacjentów. Ze względu na to, że są to ludzie w różnym wieku, to i idą do lekarza, dostają diagnozę i po prostu nie wiedzą, co mają dalej robić. Więc ta grupa wsparcia została założona właśnie pod tą konkretną chorobę, żeby obalić stereotypy panujące wśród lekarzy, w internecie, wśród pacjentów. Więc to jest wszystko tak jak gdyby, żeby zrobić krok do przodu dla pacjenta.
Pani Katarzyna, taki mały kamyczek wrzuciła do środowiska lekarskiego, a ja bym w tej kwestii zapytał w taki sposób, że no Stańczyk bodajże mówił, że w Polsce każdy jest lekarzem, każdy zna radę dla drugiego, jak go uzdrowić i jakie są przyczyny jego choroby. Natomiast od czasu, gdy rozwija się internet, w internecie wiele portali prześciga się w doradztwie internetowym i to portali związanych ze środowiskiem lekarzy, gdzie słyszymy czy czytamy z tytułami naukowymi lekarz radzi. I teraz moje pytanie do pana doktora. Jeżeli rozmawiamy o pacjentach w służbie zdrowia, to pacjenta leczy lekarz czy leczy internet? Czy lekarz internetowy czy lekarz gabinetowy?
Lekarz. Nie doktor Google, tylko jednak lekarz.
Ale w tym doktorze Google, jedna z poszukiwarek internetowych,
czasem
pojawia się portal, który ma szereg lekarzy, specjalistów odpowiadających, radzących i tak dalej.
Tak, ale rzadko kiedy w sposób bardzo zindywidualizowany. Tu trzeba połączyć dwie bardzo różne rzeczy, mianowicie pewną ogólną wiedzę medyczną, którą można znaleźć w internecie i znajdujemy czasem w internecie i pacjenci przede wszystkim znajdują lepszą, gorszą, w zależności od tego, gdzie trafią i na jaką stronę trafią. I tu jest już pewne zagrożenie, bo mogą trafić źle. A druga sprawa, którą trzeba wyraźnie powiedzieć, to, że każdy przypadek jest przypadkiem jednak indywidualnym. I to lekarz odpowiada za to leczenie, lekarz fizyczny, a nie doktor Google, z całą pewnością. Aczkolwiek my się ścieczymy na przykład z takich organizacji, które wspomagają naszą pracę, które edukują pacjentów, pomagają pacjentom, bo tak na dobrą sprawę większość tych problemów to są problemy nie tyle po stronie lekarza, co po stronie systemu. To są problemy typu, czy jest lekarstwo, to nie jest koniecznie pytanie do lekarza, proszę zauważyć. Gdzie można się dostać, w jakim terminie można się dostać, to tylko z pozoru są pytania do lekarza. To są bardzo często pytania, które wykraczają na dobrą sprawę możliwości zarówno ingerencji, jak i pewnego wpływu bezpośredniego czy pośredniego, pojedynczego lekarza. To są często pytania systemowe. Cieszymy się, że są takie organizacje. Moja organizacja, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, podpisała z wieloma organizacjami pacjenckimi takie porozumienie o współpracy. My się wspieramy w tych wszystkich działaniach. To nie jest tak, że jesteśmy po jakichś różnych stronach barykady. My jesteśmy po tej samej stronie, po stronie zdrowia, po stronie chorych, po stronie sensownego systemu opieki zdrowotnej.
Gdy już rozwikłaliśmy takich kilka wątków związanych z pacjentami w służbie zdrowia, więc troszeczkę o sytuacji pacjentów, o sytuacji lekarzy, o tym, z czym zderza się pacjent w kontakcie z lekarzem, z systemem zdrowia, ale też z tymi różnego rodzaju poradnikami internetowymi. Mija rok, można powiedzieć, taki lekarski, zdrowotny, od Światowego Dnia Chorego do Światowego Dnia Chorego. Proszę o podsumowanie 2018 roku w polskiej służbie zdrowia, czyli te plusy, minusy, co zostało zauważone jako nowe problemy, które przechodzą na rok 2019, co się udało rozwiązać, panie doktorze?
Wydaje mi się, że ten rok był dosyć ważny w ochronie zdrowia, choć nie wszystko jeszcze widzą polscy pacjenci, nie wszystkie rozwiązania widzą polscy pacjenci. Ważną rzeczą na pewno jest to, jeżeli byśmy się sięgnęli trochę pamięcią wstecz do exposé pana premiera, to, że po raz pierwszy w historii w exposé premier tak mocno i dobitnie powiedział o zdrowiu. I co zostało z tych deklaracji, czas pokaże, bym powiedział. Nie wszystko na pewno zostało dokonane, ale zostało w pewnym sensie nakreślone. Bardzo dużo pan premier Morawiecki mówił o pacjentach onkologicznych, pacjentach kardiologicznych, o pacjentach geriatrycznych, o problemach dotyczących zdrowia kobiet. I to są ważne rzeczy, po raz pierwszy tak jasno wybrzmiałe. Rok 2018 to rok nowego ministra w ochronie zdrowia, bo 9 stycznia doszło do rekonstrukcji rządu. Na czele resortu zdrowia stanął profesor kardiologii, pan doktor Łukasz Szumowski, który zderzył się przede wszystkim w pierwszej fazie swojej pracy z konfliktem z kolegami rezydentami. O tym konflikcie z kolegami rezydentami chwilkę bym się chciał zatrzymać, dlatego, bo to nie był konflikt tylko płacowy, których często jest dużo w ochronie zdrowia, ale to był konflikt, który pokazał, myślę, środowisku i szerokiej publiczności, pacjentom w Polsce, jak bardzo małe środki finansowe dotychczas były przeznaczane na ochronę zdrowia. Wtedy to było 4,63% PKB, dzisiaj jest niestety niewiele więcej. Ta ścieżka dochodzenia uzgodniona razem z kolegami rezydentami przez pana ministra i podpisane porozumienie spowoduje, że w 2024 roku będzie to 6% PKB, ale ten świat nam niestety odjedzie. I to polskiego PKB, a nie niemieckiego czy szwedzkiego PKB. Więc w dalszym ciągu środki finansowe są rzeczą niezwykle ważną w ochronie zdrowia i to nie chodzi o płace tylko, ale chodzi o środki przeznaczone, uwaga, oczywiście na rzecz pacjenta, polskiego pacjenta, jego potrzeb badania, diagnostyki, leczenia, leków, etc., etc. To był rok istotny pod tym względem, dlatego, bo te wszystkie rzeczy płacowe, często nawet godnościowe, bym powiedział, wiele środowisk medycznych apelowało. I to nie tylko lekarze, ale także pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, diagności laboratoryjni. Rok 2018 to rok wejścia e-zdrowia. E-zdrowie wydaje się takim sformułowaniem trochę może dziwnym do końca, bo ono samo w sobie nie daje pacjentowi zdrowia. Ale te rozwiązania telemedycyny, te rozwiązania, które na razie są w postaci e-zwolnień i może to najmniej ważne, ale później będą w postaci e-skierowań czy e-recept, trochę ten system i uporządkują i spowodują, że ta sprawozdawczość będzie zdecydowanie lepsza, a na tej podstawie będzie możliwość wyciągnięcia przez Narodowy Fundusz Zdrowia, płatnika publicznego, trochę mądrzejszych czy jeszcze mądrzejszych wniosków, bardziej analitycznych. To rok, w którym doszło bez wątpienia do wielu przełomowych refundacji lekowych dla pacjentów onkologicznych, bo tutaj akurat siedzimy w gronie reprezentującym pacjentów onkologicznych i za to chcielibyśmy ministerstwu bardzo podziękować. To wiele refundacji dotyczących raka płuc, raka piersi, raka gruczołu krokowego, wiele także z obszarów hematoonkologii, ale to nie oznacza, że jest wszystko tak doskonale, rzecz jasna. To oznacza, że tylko wiele, wiele problemów zostało troszkę załatanych. Jest na pewno tak, że środowisko spodziewa się i bardzo by chciało, żeby te rzeczy, o których często mówimy, medyczna racja stanu, jest taki think tank medyczna racja stanu, którego też jestem częścią i składową. My często mówimy o tych wszystkich rzeczach, które powinny być w ochronie zdrowia, a żeby docenić rolę problemów właśnie onkologicznych, kardiologicznych w zakresie chorób rzadkich i ultrarzadkich, bardziej postawić tego pacjenta jeszcze w centrum tych wszystkich zagadnień. Myślę, że daleka do tego droga, kroki zostały pewne wykonane, ale oczywiście po czynach będziemy poznawać.
Osiągnięcia dosyć w takich blaskach, można powiedzieć, świetlistych przedstawił pan doktor, ten 2018 rok. Trudno zaprzeczyć tym propozycjom, tym rozwiązaniom, które są już wprowadzane przez Ministerstwo Zdrowia. Wspomniał pan między innymi diagnostów laboratoryjnych, wspomniani farmaceuci, lekarze, no jeszcze mamy całe środowisko tych zawodów okołolekarskich, pielęgniarki, ratownicy medyczni, no jeszcze kwestie rehabilitantów i całego tego działu, który się potężnie rozwija, więc mamy nadzieję, że...
Samodzielnia też, prawda? No, w jakimś stopniu.
I mamy nadzieję, że diagnostyka też będzie mogła się usamodzielnić i też będzie mogła zająć odpowiednie, docenione miejsce w całym procesie służby zdrowia. Dlaczego o tym mówię? No bo to są takie ważne działy, jeżeli chodzi o pacjenta w służbie zdrowia, który poddany tej obróbce uzdrawiania przez służbę zdrowia, no może tutaj uczestniczyć w różnych stowarzyszeniach pacjenckich, prawda? No ale z chwilą, gdy jest chory, musi zaufać komu? Musi zaufać lekarzowi. Wtedy mówimy, to pani Katarzyna powiedziała, czasem nie ma informacji, nie ma wiedzy. Przez lata pokolenia było takie sztandarowe hasło, profilaktyka. No dobrze, profilaktyka, ale z drugiej strony my widzimy, że coraz bardziej pacjent potrzebuje rzetelnej wiedzy, która jest wiedzą, co może lekarz, co może farmaceuta, czego może spodziewać się od diagnosty laboratoryjnego, co może, jaką pomoc może uzyskać od rehabilitanta, czyli fizykoterapeuty, czy na 2019 rok, czy ta medyczna racja stanu przewiduje takie rozwiązania i taki dialog, nie tylko współpracy środowiska lekarskiego ze środowiskiem pacjenckim i tych organizacji, ale stworzenie takiej platformy informacyjnej i informującej pacjenta, że my nie będziemy chodzić, że tak się wyrażę, jak we mgle. No, krótkie pytanie.
Ja myślę,
może panie doktorze, nie zdominujmy.
Nie zdominujmy, bardzo nie zdominujmy. Proszę wobec tego.
Ja myślę, że pan doktor tutaj powiedział ważną rzecz, że będą zwiększone środki do tych 6%, ale ważne jest też przesunięcie, to co pan ksiądz powiedział, akcentów w przydzielaniu, że tak powiem, dysponowaniu tymi środkami, że część tych środków zostanie przekazanych właśnie na profilaktykę. Ta profilaktyka będzie ważnym działem i będziemy również zwracać uwagę też też na tę rehabilitację szeroko pojętą, bo rehabilitacja to nie tylko fizjoterapeuta, to jest psycholog, to jest pomoc społeczna. Tak jest pojęta szeroko rehabilitacja, która jest potrzebna i która wspiera leczenie. I dla nas jest to bardzo ważna część działania i pomocy, której oczekujemy. I ważne, że o tym się teraz mówi. Na przykład w Krajowej Sieci Onkologicznej będą już zakłady rehabilitacji. Bo do tej pory uważano wręcz, że pacjent onkologiczny w ogóle nie potrzebuje rehabilitacji, a jest nawet wręcz niewskazana. Więc to się zmienia i dużo będzie się działo. I jest drugi jeszcze akcent przesunięty w tym, o czym mówimy, że nie tylko będzie uwaga zwracana na te większe środki, ale na sposób wydawania, czyli na jakość usług medycznych, co jest szalenie ważne. Zostaną wprowadzone wskaźniki, na podstawie których będzie oceniana praca lekarza i będą też brane pod uwagę takie będą wprowadzane ankiety satysfakcji pacjentów. Na przykład w Krajowej Sieci Onkologicznej, której pilotaż rusza w dwóch województwach, w województwie dolnośląskim i świętokrzyskim, będą również pacjenci pytani o to, jak oni uważają, że są leczeni. Czy mają dostęp do informacji, to o czym ksiądz mówił. Czy mają dostęp do dokumentacji, czy są odpowiednio zaopiekowani, czy mogą przyjmować swoich bliskich, czy mają dostęp do kapelana, do psychologa, do dietetyka, do rehabilitacji.
To była kolejna działka pytań, bo jeżeli rozmawiamy o pacjencie w służbie zdrowia, to myślimy o jego kondycji nie tylko tej biologicznej, fizycznej, ale myślimy też o kondycji psychicznej, kondycji też duchowej. I no tutaj pan doktor kiwa głową, więc czekamy na taką analizę tego całościowego spojrzenia na człowieka.
Tak, to powinno być właśnie takie spojrzenie holistyczne. I moje środowisko akurat lekarzy rodzinnych, specjalistów medycyny rodzinnych o tym cały czas mówi. To ma być empatyczny, holistyczny, przyjazny pacjentowi lekarz i system. Zarówno jeśli chodzi o opiekę ambulatoryjną, jak i jeśli chodzi o opiekę szpitalną. Ja myślę, że jednak do tego, żeby ten system był przyjazny, żeby był dobry dla pacjenta, tych rozwiązań musi być bardzo dużo. Tutaj pani Aleksandra wymieniła taki katalog, zestaw tych wszystkich rzeczy, które muszą się zadziać. I proszę zwrócić uwagę, że na 2019 rok to pewnie by nie starczyło nam czasu, środków, pieniędzy. Dwa razy pieniądze, raz organizacja, ale również to niezwykle ważne, bardzo etyczne podejście do każdego chorego. Tego się musi uczyć każdy pracownik ochrony zdrowia, o ile nie umie i o ile nie ma takiej wiedzy i potrzeby pochylania się nad tym chorym. To jest niezwykle ważne. Tu się musi bardzo dużo zadziać, zarówno systemowo, żeby była bardzo jasna, dobra informacja, bo o tej informacji też dzisiaj mówimy, że pacjent jest pozbawiony w bardzo wielu stopniach informacji, ale również musi się zmienić mentalność bardzo wielu pracowników ochrony zdrowia. Mówię to z bolącym sercem, zdając sobie sprawę, z jak wieloma problemami polscy pacjenci się spotykają. I niestety przyznaję, że bardzo wiele w tej rzeczy jest do zrobienia.
Pacjenci, lekarze, pozostańmy przy tym spotkaniu. Od dawien dawna pacjenci narzekają na jedną sprawę. Przychodzę do lekarza, a lekarz klawiatura, ekran i pisze, i notuje, nawet nie spojrzy w moje oczy. Czy jest szansa, żeby ta biurokratyzacja w jakiś sposób przy współczesnych rozwiązaniach informatycznych, technologicznych mogła ulec zmianie? Czy wywiad jest możliwy, wywiad wcześniej w poczekalni załatwiony przez pacjenta, a nie, że lekarz, który jest specjalistą i tu nikt nie odbiera lekarzowi jego fachowości, jego umiejętności, no ale zobowiązany jest wypełnić cały formularz spotkania.
całe tysiące różnych papierzy, część tych papierów i tej biurokracji czy e-biurokracji pacjenci nawet nie widzą, bo robimy to poza godzinami naszej pracy. Myślę, że to teoretycznie oczywiście jest możliwe, ale w praktyce jeszcze bardzo długa droga, jak do wszystkiego w polskiej ochronie zdrowia. Dlatego, bo przyjmując 70-80 pacjentów dziennie, mając dla nich 5 minut, no siłą rzeczy jesteśmy pochłonięci też w dużym stopniu, co tu dużo mówić, także różnymi drukami, informacjami, wpisywanym wywiadem i tak dalej, i tak dalej. To wszystko rzutuje na to spotkanie, o którym ojciec mówił. Spotkanie pacjenta chorego i lekarza rzutuje na te relacje. To nie jest dobre, to nie są dobre rozwiązania. Dobrymi rozwiązaniami byłoby jednak, tylko wtedy one mogą się zadziać, kiedy i lekarzy będzie więcej i te systemy będą tak proste i łatwe w obsłudze, że będą rzeczywiście intuicyjne. Bo jeżeli my mamy do czynienia z systemem aplikacji gabinetowych, gdzie przez 15 minut nie można wysłać zwolnienia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, To oczywiście można się zachwycać tym, że pracodawca i Zakład Ubezpieczeń Społecznych dostanie to zwolnienie natychmiast, ale proszę zobaczyć, przez te 15 minut to ja bym już to jedną, dwie czy może trzy osoby przyjął w tym samym czasie. Nikt nie liczy takich kosztów. Nikt nie liczy tego, o czym zresztą ojciec wspomniał, jak bardzo dużo lekarz traci czasu. O tysiące rzeczy pytają pacjenci. O tysiące. Nie tylko związane z wykonywanym przeze mnie zawodem, bezpośrednią ordynacją lekową, ze swoją chorobą, ale o poruszanie się w systemie. Tutaj są potrzebne bardzo duże rozwiązania systemowe, bo ani do końca portal informatyczny, nawet doskonale prowadzony, jak w przypadku pani Katarzyny, nie odpowie na te wszystkie rzeczy. Tu musi być jasny, klarowny system, który, bo pacjent jest w tym systemie niestety ciągle zagubiony.
Można? Należy. Ja chciałam powiedzieć, że oczywiście nowoczesne technologie, jak najbardziej, ale za mało wykorzystujemy w naszej systemie ochrony zdrowia te osoby, o których ksiądz mówił, te, które są przy lekarzu. Pielęgniarki, trzeba wprowadzić koordynatorów, trzeba wprowadzić asystentów. To są te osoby, do których najpierw powinien być pacjent skierowany. W amerykańskim systemie zdrowia lekarz jest jak, przepraszam, księdza jak Bóg. Do niego się trafia ostateczna instancja. Tak, najpierw jest pielęgniarka, najpierw jest koordynator i dopiero jest lekarz. I ten lekarz ma czas dla pacjenta. Pacjent trafia do niego z wypełnionymi ankietami, ze wszystkimi, ma pełną wiedzę, zadaje tylko bardzo istotne pytania.
Wydaje się, że prywatna służba zdrowia w Polsce już zaczyna wkraczać na ten etap przygotowania pacjenta na spotkanie z lekarzem, gdy pacjent wypełnia bardzo dużo już takich danych o sobie, informacji o przebytych chorobach, o tym, co mu dolega, gdzie mu dolega, w jaki sposób, że przychodząc do lekarza, lekarz już ma jakąś część pracy wykonaną.
Ojcze, to prawda wszystko. To prawda i jest taka potrzeba, tylko proszę sobie wyobrazić, to skąd będziemy mieli tą asystentkę i tego koordynatora, prawda?
Dochodzimy do punktu centralnego, panie doktorze.
I asystentkę medyczną.
A pan doktor jest prezesem Warszawskich Lekarzy Rodzinnych i rzecznikiem prasowym Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Kiedy załamał się system kształcenia lekarzy w Polsce, że budzimy się w 2018 roku, że brakuje nam pracowników medycznych, począwszy od lekarza, pielęgniarki.
Przede wszystkim pracowników medycznych, ale także pracowników administracji, tych wszystkich, o których tutaj mówimy i których ogromnie brakuje. Moim zdaniem załamał się mniej więcej w okolicach przełomu wieku. Na przełomie 90. i 2000 roku, tak nieoczekiwanie, wtedy kiedy system przeszedł na system ubezpieczeniowy kas chorych, później Narodowego Funduszu Zdrowia. Czy to za sprawą tego się stało? Trudno powiedzieć, ale wtedy wyraźnie coraz mniej było absolwentów zarówno szkół medycznych, pielęgniarskich, jak i później studiów pielęgniarskich, jak i studiów lekarskich. Te zawody straciły swój prestiż zawodowy, prestiż społeczny i jest ogromna luka pokoleniowa, którą niełatwo będzie. Ja patrzę na to jako realista, zgadzając się tutaj z wami, patrzę na to jako realista, że będzie niezwykle trudno tą tą lukę pokoleniową w jakiś sposób zagospodarować. Tutaj są różne rozwiązania brane pod uwagę, chociażby to, co się zadziało w zeszłym roku, taki system lojalnościowy wobec rezydentów, żeby rezydenci zostawali w Polsce, ale to też sprawy nie załatwia. To dalej są protezy, gdzie należałoby bardzo, bardzo jednak mocno przeorać ochronę zdrowia, mentalność, postawić na profilaktykę, wiele rzeczy zrobić.
Nakład środków finansowych zwiększony, jak obiecuje premier, na służbę zdrowia wymaga nakładu na funkcjonowanie obecnie systemu zdrowia, na plany, program, który jest programem rozwojowym, no i wiadomo też na kształcenie nowego pokolenia lekarzy i tych przedstawicieli zawodów medycznych. Polacy zasilili bardzo mocno systemy służby zdrowia niemieckie, angielskie, irlandzkie, Europy Zachodniej. Czy jest gdzieś w kuluarach przewidywany plan rozmowy, które narodowości zasilą nasz system opieki zdrowotnej?
No są takie pomysły oczywiście. Domyślamy się, z jakiego kierunku to są pracownicy medyczni i spodziewamy się, i w zasadzie tak się już trochę dzieje, to się dzieje w polskich szpitalach, pracują lekarze nie tylko polskiej narodowości, jest ich coraz więcej, natomiast to też jest jakaś tylko proteza, myślę. Proteza istotna, tak jak w całej polskiej gospodarce, ale nie do końca jasna. Wydaje mi się, że bolączką, czy rozwiązaniem na tą bolączkę tych wszystkich problemów jest jednak pewien priorytet polityczny w ochronie zdrowia. Jeżeli ochrona zdrowia stanie się de facto priorytetem państwa, to myślę, że w takim bogatym państwie, coraz bogatszym przecież słyszymy, będzie więcej środków na ochronę zdrowia, więcej środków na pracę na rzecz pacjenta. To się może udać, ale wymaga jednak także, myślę, przeorania mentalności decydentów. I tu nie biję w żadną opcję polityczną ani w konkretnych ludzi, ale mam wrażenie, że jeszcze dochodzimy powoli, ale bardzo powoli do takiego momentu, w którym wyborcy czy przyszli wyborcy będą pytać polityków, co zrobiłeś dla naszego zdrowia.
Pacjenci w służbie zdrowia to temat rozmów niedokończonych, który dziś podejmujemy. Naszymi gośćmi w studiu Aleksandra Rudnicka, Katarzyna Lisowska i dr Michał Sutkowski. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszego programu. Telefony do naszego studia 56 657 0011 lub 56 657 0012. Dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 657 0013 lub 0014. I w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Służba zdrowia, każdy z nas jest pacjentem. Nasze życie jest bardzo dynamiczne. Nie wiemy, która żyłka pęknie, bądź który mięsień rozwinie się ku pożytkowi naszemu, i czyli będzie spadek kondycji, bądź wzrost kondycji naszego zdrowia. I wydaje się, że tak jest w całym systemie zdrowia. Jest to bardzo dynamiczny organizm. Społeczeństwo nasze, które ma choroby cywilizacyjne, katalog tych chorób powiększa się na 2019 rok również, ale to zmiana struktury wiekowej naszego społeczeństwa. I tutaj jakie wyzwania przed służbą zdrowia i jakich pacjentów będzie nam przybywać, jeżeli chodzi o służbę zdrowia w 2019 roku?
No, WHO zwraca uwagę na to, że największym zagrożeniem, czy drugim pod względem zagrożeń cywilizacyjnych, są właśnie choroby niezakaźne, czyli te choroby niezakaźne cywilizacyjne, a zatem choroby układu krążenia, nowotwory, Mamy ogromną liczbę nowotworów w Polsce. W zeszłym roku to było 163 280 pacjentów. To jest niestety rekord Polski. Związany oczywiście z demografią, tak jak tu ojciec słusznie zauważył, ale równocześnie związany z tym, że mało przywiązujemy wagi do profilaktyki, do określonego stylu życia, w którym bardzo dużo możemy. Nie wszystko, jak w chorobach hemato-onkologicznych, bo one są wyraźnie niezawinione przez nas, ale część rzeczy jest przez nas zawinione. Choroby układu krążenia, które stanowią 47% zgonów w Polsce, 72% zgonów to są nowotwory oraz choroby serca, udary związane z nadciśnieniem tętniczym, chociażby z chorobami serca różnymi, typu migotanie przedsionków, miokardiopatie, niewydolność krążenia. Zatem ogromna, ogromna liczba, 72%. W dużym stopniu jednak zależna od nas. Mało w tym momencie działamy. W zeszłym roku zmarło 414 tysięcy pacjentów, co oznacza, że ostatni raz taka liczba Polaków zmarła w czasie II wojny światowej.
Prosimy bardzo. Radio Maria Telewizja Trwam. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Marian z Lublina. Witam serdecznie ojca prowadzącego i szanownych gości. Jadąc samochodem przysłuchuję się rozmowom niedokończonym i mam takie kilka refleksji. Ja mieszkam w Polsce od kilku lat, ponieważ wcześniej mieszkałem dosyć długo poza granicami kraju, częściowo tak jak tutaj szanowna pani gość wspomniała o Stanach Zjednoczonych. Następnie później mieszkałem w Wielkiej Brytanii. Tam pracowałem i w pewien sposób byłem powiązany, moja branża była powiązana z Wielkiej Brytanii. Miałem kontakt z lekarzami. Przede wszystkim mieszkałem w Edynburgu i tam poruszałem się po największych szpitalach i uczelniach w Edynburgu. I takie moje spostrzeżenia, jeżeli chodzi o system Stanów Zjednoczonych, nie do końca on jest taki fajny, ponieważ pewnie Państwo sobie doskonale zdają sprawę, że tam opieka łączy się tak naprawdę z ubezpieczeniem. Jeżeli posiadamy odpowiednie ubezpieczenie, możemy z niego korzystać w pełni z ochrony zdrowia. Natomiast jeżeli nie posiadamy odpowiedniego ubezpieczenia, łączy to się bardzo często z ogromnymi kosztami i kredytami. Natomiast jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, ja Państwu powiem, że my z żoną straciliśmy dwójkę dzieci. Moja żona poroniła dwukrotnie w Wielkiej Brytanii i to był jeden z powodów, dla których wróciliśmy do Polski. I to jest na plus, jeżeli chodzi o opiekę zdrowotną w Polsce, tutaj o w okresie prenatalnym walczy się o dziecko. Jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, po trzech poronieniach dopiero zaczyna się, jeżeli chodzi dokładnie o Szkocję, bo troszeczkę służba zdrowia, czyli NHS w Wielkiej Brytanii jest połączony i Szkocja troszeczkę inaczej działa, troszeczkę inaczej działa Wielka Brytania i Walia. Natomiast jeżeli chodzi o poronienia w Szkocji, po trzech poronieniach dopiero zaczynają się zajmować kobietom, zaczynają robić podstawowe badania. Moja żona również później przechodziła niestety zabieg czyszczenia po poronieniu w Polsce, ponieważ w Wielkiej Brytanii nie był poprawnie przeprowadzony. Na minus, jeżeli chodzi o Polskę, to niestety taka kobieta zostaje położona między kobietami, które za chwilę będą rodzić i będą się cieszyć z małego dzieciątka. Natomiast w Wielkiej Brytanii jest to zupełnie inaczej, bo po prostu wynika to z pieniędzy. Kobieta jest bardzo dobrze otoczona opieką po takiej sytuacji. Jest pomoc psychiatry, psychologa. Oni to po prostu od razu na pierwszej rozmowie po takiej sytuacji informują. W Polsce tego nie ma raczej. Przynajmniej do tej pory tak nie ma. Kobieta jest zostawiona sama sobie. Cała również, jeżeli mogę powiedzieć o empatii lekarzy, porównując te dwa kraje, jest bardzo na minus w Polsce. Jednak moim zdaniem, proszę mi wybaczyć, panie doktorze, ale lekarze powinni przychodzić szkolenia związane po prostu z taką normalną rozmową z pacjentem w takich sytuacjach. Uważam też bardzo często, że lekarze są przepracowani. Pracują, niektórzy profesorowie pracują, wykładają na uczelniach, pracują w szpitalach, Później pracują jeszcze w prywatnych swoich przychodniach. Uważam, że to odbija się negatywnie na pacjenta. I mam jeszcze takie spostrzeżenia związane z przedstawicielami medycznymi, którzy zalewają nasze przychodnie. Ja tego nie widziałem w Wielkiej Brytanii, czy w Szkocji dokładnie. Nie widziałem tabunów przedstawicieli medycznych, którzy zostawiają mydełka, perfumy, długopisiki, notesiki, naklejeczki lekarzom. Później ja się wchodzę do takiego lekarza pierwszego kontaktu i mój syn w pierwszym momencie dostaje przy przeziębieniu albo steryt, albo antybiotyk. Ja pamiętam, że w Szkocji lekarz mówił do mnie: Marian, jesteś przeziębiony, wracaj do domu, siedź tydzień czasu. Po tygodniu, jak ci nie przejdzie, to wracaj do mnie jeszcze raz. Jak po dwóch tygodniach się do mnie wczołgasz, to wtedy ci przepiszę antybiotyk, ponieważ to jest taka trucizna. I tam rzeczywiście tak to działa. Tutaj najczęściej, a wśród naszych znajomych mamy bardzo dużo dzieci, małżeństw młodych, bo ja mam około 40 lat, więc dosyć to towarzystwo w koku, którzy mają po kilkoro dzieci i jest wszędzie to sama sytuacja. Pierwszy kontakt, bardzo często, może nie zawsze, bardzo często, pierwszy kontakt, od razu antybiotyk albo steryt. To się wszystko później zaokrągla i w kółko antybiotyk potrzebuje przecież kilka miesięcy. Ciało musi dojść po antybiotyku, organizm. I taka jeszcze jedna rzecz. Chodzi o szczepienia. Tam zupełnie nie ma obowiązku. Również moi znajomi, którzy podróżują po całym świecie, mają dzieci. Mamy znajomych, którzy podróżują po całym świecie. Dlaczego u nas jest taka presja na szczepienia? Mój syn dostał dwie szczepionki, które na świecie są uważane za niebezpieczne w pierwszej dobie i dostał antybiotyk. Skutek tego był taki, że później musieliśmy odwiedzić wszystkich specjalistów po kolei. Neurologów, kardiologów, chirurgów. Bo pani doktor stwierdziła, że mój syn wydaje dziwne dźwięki. Na tej podstawie dała mu antybiotyk. Także takie moje uwagi.
Dziękuję panie Marianie. Dzisiaj rozmawiamy o pacjentach w służbie zdrowia. No i pański głos jak najbardziej był głosem pacjenta z takim doświadczeniem międzynarodowym. Drodzy państwo.
Ja, jeśli można. A,
tak, jak najbardziej.
Bardzo powiem tak, oczywiście nie ma idealnego systemu służby zdrowia nigdzie na świecie. Nie znam takiej osoby jakiejkolwiek narodowości, która powiedziała, że u nas jest świetny, ja jestem zadowolona. To takiego nie ma. Natomiast z pewnością tutaj te uwagi, o których myśmy wcześniej mówili, psycholog, wsparcie duchowe, wsparcie emocjonalne, wsparcie w chorobie. To jest bardzo ważna część leczenia powrotu do zdrowia, a zwłaszcza w sytuacjach tak traumatycznych jak strata dziecka. No to wiemy, że to powinno być. To o tym nie ma dwóch zdań. Natomiast absolutnie się nie zgadzam z panem, jeśli chodzi o szczepionki. Moja mama jest pielęgniarką, która przez 30 lat w dzielnicy Łódź Górna uczyła, jak się szczepi i sprawdzała. I przez 30 lat jej praktyki nie zmarło z tego powodu żadne dziecko, a wiele dzieci właśnie przeżyło i było zdrowych. Więc uważam, że szczepionki są wielkim darem cywilizacyjnym i wielkim osiągnięciem i są jak najbardziej potrzebne w zachowaniu. To jest postęp. My powinniśmy więcej szczepić, a nie mniej. I tutaj.
Tylko wydaje się, potrzebny jest klarowny program szczepionkowy.
Tak jest.
Nie uznaniowy. Tylko program szczepionkowy.
Nie mówimy o tym, żeby zmuszać, ale żeby przekonywać do tego, że szczepienia są potrzebne.
Szczepienia są niezwykle potrzebne, są dobrodziejstwem ludzkości. Z tym się rzeczywiście nie możemy z panem zgodzić. Co więcej, Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że takie postawy i ruchy antyszczepionkowe i odmowa szczepień to jedno z na ósmym miejscu.
Tak jest.
Zagrożenie dla bytu ludzi w ogóle. Dzięki szczepieniom, proszę państwa, 3 miliony ludzi na całym świecie żyje, a jeżeli szczepienia byłyby jeszcze w większym zakresie stosowane, na przykład w krajach afrykańskich, następne 1,5 miliona by żyło. To, co pan opowiedział, to jest akurat antyteza. Kompletnie się z tym nie możemy zgodzić. Natomiast z całą resztą wypowiedzi to powiedziałbym, że chyba tak, dlatego, bo ja też jestem za tym, żeby lekarze byli empatyczni, żeby lekarze w Polsce byli możliwie jak najbardziej holistycznie podchodzili do pacjenta i pochylali się nad nim. Może te doświadczenia były w pana przypadku złe. Zapewniam, że jest wielu takich lekarzy i na pewno, jak pan słusznie zauważył, nie można wyciągać jakoś daleko idących wniosków. Co do opieki medycznej, to my zawsze mówimy, że w Polsce to jest tak jakoś bardzo siermiężnie i tragicznie. 40 milionów Amerykanów w ogóle nie ma opieki zdrowotnej i umiera na ulicy. Brytyjski system opieki zdrowotnej jest daleki od ideału. Nawet nie spełnia standardów, bym powiedział, wielu europejskich. A zatem rzeczywiście my zawsze się pochylamy z ogromną cierpliwością tutaj nad głosem pacjentów, ale także apelujemy o to, żeby był to głos wyważony. W pana przypadku był, za wyjątkiem może szczepień. Z tym się niestety nie mogę zgodzić.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo. Radio Maryja, Telewizja Trwam. Halo. Prosimy, Radio Maryja. Halo.
Nie będzie pochwalony.
Na wieki wieków. Odważnie
ja
prosimy o przedstawienie.
Ja się z uprzejmym zapytaniem. Pacjentka chora po zawale serca i wiele innych chorób.
Prosimy o wyłączenie radioodbiornika bądź
odbiornika telewizji. Licząca 83 rok życia. I tak się ucieszyłam, że lekarstwa dla seniorów będą bezpłatne, a tu wszystkie lekarstwa są płatne na 100%. Jedynie, gdzie to jest zapobieganie na cholesterol, bo biorę 40 lat. Jeżeli 25%, to są bezpłatne, a jeżeli 5%, bo już mam chorą wątrobę, to na 100% płacę. To jest nie w porządku. Bardzo prosimy o zainteresowanie się, żeby pacjenci tacy, jeszcze prowadzący samodzielnie gospodarstwo domowe, bo ja się cieszę bardzo, jak pani Szydło powiedziała, że będą wsparcie seniorzy samodzielnie prowadzący gospodarstwa mieszkaniowe. Tu się psują rozmaite urządzenia i mam najniższą krajową emeryturę. Pracowałam 35 lat, w tym 15 lat na 2 zawody. Pełne etaty.
Dziękuję pani Elżbieto za telefon.
No jest bardzo dużo leków, które są jednak na liście S, które są za darmo dla pacjentów. To nie są wszystkie leki oczywiście. Nikt nigdy nie mówił, proszę państwa, że te leki będą wszystkie za darmo. Oczywiście zawsze chcemy słyszeć to, co chcemy słyszeć, a nie zawsze to słyszymy, co mówią także politycy i rządzący. Wprowadzona w 2016 lista bezpłatnych leków dla seniorów jest coraz większą listą. Na tej liście jest już bardzo wiele cząsteczek i preparatów, także handlowych, już ponad 3000. Zatem jest dużą listą. Natomiast bez wątpienia leki, co nie jest do końca winą samych leków versus państwa emerytury czy renty, to jest duży wydatek w budżecie. I niestety leki są relatywnie dla polskiego pacjenta drogie, czy nawet bardzo drogie. I prawdą jest, że zgodnie z danymi 24-27% pacjentów odchodzi od okienka nie wykupiwszy tych leków. To jest problem, o którym środowisko lekarskie też mówi. Ale chcę zwrócić uwagę po raz kolejny dzisiaj. To nie jest na pewno zarzut kierowany pod adresem środowiska medycznego. To jest zarzut systemowy. I tutaj powinniśmy się głęboko zastanowić, czy dopłaty polskiego systemu, refundacje polskiego systemu nie powinny być większe wobec pacjentów, także wobec pacjentów onkologicznych. mamy do czynienia z sytuacją, gdzie wiele leków jednak onkologicznych, które są refundowane w Europie czy na świecie, nie występuje. Tak jest chociażby, jeśli chodzi o leczenie sekwencyjne w niektórych nowotworach. Tak jest chociażby w chorobach takich jak szpiczak, gdzie jest refundowany jeden lek, a pięć innych nie. Tak jest w raku jelita grubego, gdzie refundowane są linie chemioterapii pierwszego, drugiego typu, a nie trzeciego, czwartego. Tak jest chociażby w przypadku nowotworu przerzutowego piersi, jeżeli mówimy już o sytuacji onkologicznej tylko, gdzie w niektóre leki, na przykład inhibitory CDK4-6, nie są objęte refundacją. Tak jest w przypadku chociażby raka jelita grubego, gdzie nowotwory trzeciej, czwartej grupy nie są refundowane. Tak więc to jest rzeczywiście ogromna rzecz, ale trzeba też powiedzieć bardzo wyraźnie, to nie jest wina pana ministra zdrowia. To nie jest wina, która jest winą celowaną. To chodzi o to, żeby wzrastała wśród decydentów świadomość tego, że zdrowie ludzkie jest inwestycją najlepszą, najbardziej humanitarną, najbardziej chrześcijańską inwestycją, jaką sobie można wyobrazić. I w to powinniśmy inwestować, ale to wszyscy powinniśmy mieć tego świadomość i jak gdyby nie mówić, że to jest wina jednego ministra, jednego resortu, Narodowego Funduszu Zdrowia czy jakiegoś konkretnego lekarza. Bo to nie jest wina konkretnych osób. To jest wina systemu.
Pani Aleksandra Rudnicka.
Pani, która tutaj do nas zadzwoniła, też poruszyła bardzo ważną sprawę sytuacji seniorów, których będzie coraz więcej i jest. I zwłaszcza tych seniorów samotnych. A tutaj Michał mówi bardzo słusznie, że to nie jest wina jednego resortu. Powinniśmy też dojść do sytuacji, w której te resorty zajmujące Dokładnie. Się człowiekiem powinny ze sobą współpracować. Czyli jeszcze właśnie w przypadku tej pani, która żyje z jednej bardzo niskiej emerytury, powinien się dołączyć i pomóc w jej sytuacji resort opieki społecznej. Prawda? A jeszcze rozumiem tę panią z tym cholesterolem, bo ja mam też ten problem lat w rodzinie.
Bo te
mniejsze dawki są właśnie nierefundowane, tak. A te większe są. I tak. To też nie wiadomo dlaczego.
Do końca nigdy nie wiadomo właśnie dlaczego i tutaj też mamy pewne wątpliwości. Ustawa refundacyjna wprowadzona w 2011 roku w rządach dawnych i minionych jest bez wątpienia modyfikowana i zmieniana w dobrą stronę, ale rzeczywiście tutaj dużo mamy zastrzeżeń jako środowisko lekarskie także do niej. Ja bym chciał powiedzieć, że medyczna racja stanu, o którym mówiliśmy, o ten medyczny think tank, który także ma wsparcie Kościoła, co chcę z całą mocą powiedzieć. To jest też pewne nowum w takich instytucjach tego typu. Mówi o bardzo dużym, z dużym naciskiem o opiece senioralnej, także rozumianej jako właśnie połączenie sił resortu zdrowia, edukacji, wolontariatu szkolnego, również ministerstwa szkolnictwa właśnie i tak dalej, bo tu wiele, wiele spraw można załatwić poprzez działania systemowe, a nie silosowe. To jest istota tego zagadnienia.
Ja mam jeszcze też odpowiedź do tej pani. Mam nadzieję, że lekarstwa, które ta pani dostaje, to lekarze jak gdyby ze sobą konsultują. Bo często jest tak, że starsi ludzie idą do jednego lekarza i im przepisują furę leków, idzie do następnego, lekarz nie pyta, co pacjent bierze i wchodzą jeszcze leki między sobą
bardzo
w interakcję.
Słuszna uwaga. Bardzo słuszna
I to
uwaga.
Też jest bardzo ważne przy ludziach starszych.
Bardzo słuszna uwaga. Ja jeszcze można, jeszcze jedno pani podpowiem, jeżeli można. Jest taka organizacja, która się nazywa Obywatele Zdrowo Zaangażowani. Obywatele Zdrowo Zaangażowani to organizacja, która wspiera właśnie działania i wydaje takie zarówno w postaci broszurek, jak i w sposób internetowy, może byśmy powiedzieli, różnego rodzaju informacje dotyczące właśnie poradnika lekowego. Przewiecz apteczkę, poradnik lekowy, szereg tego typu rozwiązań, gdzie pacjent pisze po prostu, zwyczajnie po prostu, jakie leki bierze i pokazuje lekarzowi rodzinnemu, zwanego w tym kraju zresztą ciągle lekarzem pierwszego konfliktu czy pierwszego kontaktu. My się bardzo śmiejemy z tego zawsze i nie do końca zgadzamy, ale właśnie dlatego, żeby nie było polipragmazji, żeby ta pacjentka nie brała trzech czy czterech tych samych leków, bo o to chodzi, żebyście państwo
pod inną nazwą
handlową, a tą samą międzynarodową.
Kolejny telefon, prosimy bardzo. Halo? Prosimy.
Halo?
Bardzo proszę, przedstawienie się i zabranie głosu.
Szczęść Boże wszystkim gościom, wszystkim słuchaczom Radia Maryja. Ewa mówi z Małopolski, z Krakowa. Ja chciałam podziękować na sam początek wszystkim lekarzom, którzy właśnie zaangażowani są, właśnie to słowo profilaktyka. I podziękować lekarzom, którzy wystąpili, to jest lista w 2002 roku, lista 3000 lekarzy i naukowców, którzy podpisali, właśnie prosili o moratorium na stacje bazowe anteny telefonii komórkowej, ostrzegając władze przed wielkim niebezpieczeństwem wszelkiej technologii bezprzewodowej. Również teraz lekarze w 2017 roku wystosowali moratorium na 5G właśnie do Unii Europejskiej, pokazując właśnie wielkie niebezpieczeństwa tej technologii. I teraz w Polsce właśnie jest w Sejmie druk 323. To jest rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. Ten to jest daleko idący dokument. Tutaj jest po prostu wielka obawa o to, że po prostu w Polsce nasi ustawodawcy mogą wprowadzić właśnie technologię 5G, nie uwzględniając właśnie apelu lekarzy i naukowców. Owoce tej technologii bezprzewodowej, a przecież mogłaby być lepsza, można byłoby to wszystko inaczej załatwić przez światłowody, przez kabel, na przykład internet na kabel w szkołach. Tutaj zagrożenia są ogromne i mówią właśnie lekarze o przede wszystkim rak.
Dziękujemy pani Ewu. I tutaj prosimy państwa o jakiś komentarz krótki.
Ja chyba się z panią Ewą spotkałam w Krakowie na forum Unicornu, bo taka pani do mnie podeszła z podobnymi uwagami. Powiem szczerze, nie znam się na tych technologiach, ale z aktualnie wiedzy medycznej, do której mam dostęp, to wiem, że nie ma badań, które jednoznacznie mówią, że telefonia komórkowa szkodzi czy ma wpływ na zdrowie. Więc tutaj takich informacji ja nie posiadam i być może, że takie prace powstały. Natomiast uważam, że w Krakowie akurat i u nas większym zagrożeniem, z którym powinniśmy walczyć, jest smog. I to już jest ewidentna sprawa. Nie smog krakowski, tylko smog, który nas niestety w Polsce otacza. I to jest dopiero problem.
Pacjenci zagrożeń w ogóle jest więcej, prawda?
Pacjenci w służbie zdrowia. Padały takie sformułowania o holistycznym podejściu do pacjenta. O tym, by lekarze byli bardziej bliscy, bardziej sympatyczni, serdeczni dla pacjenta, to całościowe spojrzenie też na pacjenta. No wiadomo, że mówimy o zdrowiu tym biologicznym, zdrowiu psychicznym i zdrowiu duchowym. I też to niejednokrotnie padało tutaj w studiu, ta pomoc duchowa, która jest pomocą w szpitalu czy w ośrodkach zdrowia. I moje pytanie jest, jak wesprzeć wzajemne działania, by kompetencje były odpowiednio rozłożone w akcentach. Byśmy kapelana szpitalnego nie kojarzyli tylko z tym, że on ma przyjść, gdy jest ciężki wypadek, albo udzielić komunii świętej, że ktoś, kto jest osobą wierzącą, może mieć podstawowe pytania związane z cierpieniem, z odchodzeniem, ze śmiercią, z życiem wiecznym, z pytaniem, gdzie jest Pan Bóg, dlaczego Pan Bóg dopuszcza cierpienie i chciałby z osobą duchowną w tym względzie porozmawiać, a nie tylko, żeby ta osoba przebiegała przez przez szpital. No wiadomo, że kolejny problem to podobnie jak brakuje lekarzy, brakuje księży. Tak? Ale też w tym wymiarze zdrowia psychicznego, że często słyszymy, że idziemy do psychiatry, tabletki, idziemy do lekarza pierwszego kontaktu czy specjalisty ze z naszymi schorzeniami, on rehabilitacja, tabletki, zabieg i gdzieś te ogniwa nie współgrają ze sobą. Może temu człowiekowi przydałaby się rozmowa z psychologiem, z poradnią psychologii zdrowia psychicznego. Może zdrowia duchowego.
Ja myślę, że oczywiście tak. Zarówno z kapelanem, jak i psychologiem. I znowu mamy ten sam problem, bo psychologów nie ma, ojców nie ma, często w szpitalach nie ma, tak jak lekarzy. Ja myślę, że tutaj receptą na to jest oczywiście otwartość. Otwartość wobec tego typu sytuacji, w której chory ma takie potrzeby. Ja takie potrzeby zarówno jako lekarz, jako dyrektor przychodni, ale równocześnie jako lekarz, który w swoim życiu pracował także w szpitalu, myślę, że widziałem. I za każdym razem spotykałem się po stronie duchownego z ogromną serdecznością. Wtedy, kiedy mój ojciec był chory, kiedy potrzebowałem takiego wsparcia dla niego i dla siebie samego, kiedy potrzebowałem wsparcia dla swoich pacjentów. Otwartość, szczera rozmowa, chęć niesienia pomocy.
Czyli
to
też,
jest służba.
Czyli też nie
to
czekanie na ostatni moment. Na ostatni moment, tylko oczywiście. Kształtowanie, formacja oczywiście. Siebie wcześniej w tym
oczywiście.
Kondycji. Proszę bardzo.
My na forum onkologicznym naszym mieliśmy cały ogromny panel poświęcony duchowości, gdzie obok psychologa był też ksiądz kapelan, który się mówił właśnie o tej potrzebie duchowości. I właśnie nie tylko w kontekście odchodzenia i śmierci i cierpienia, które jest wpisane absolutnie w kondycję ludzką. To jest jeden z wyróżników naszego człowieczeństwa. I my tutaj w naszych organizacjach pacjentów bardzo przywiązujemy wagę do tej części duchowej, psychologicznej życia w chorobie. To jest bardzo ważne, jest bardzo wspomagające. Na przykład Amazonki, wielka organizacja, największa organizacja pacjentów onkologicznych, kobiety głównie, one bardzo dużą wagę, no bo są też mężczyźni chorzy na raka piersi w 1%, więc dlatego mówię głównie kobiety.
One,
i ci
teraz,
i są
tak.
Panowie, którzy są członkami
też
organizacji.
Też Amazonkami.
Amazonami.
Więc
a wracając do tematu duchowości, ja sama napisałam taki artykuł, który jest zawieszony na stronie Amazonek dotyczący duchowości, bo uważam, że to jest bardzo ważne. Jedna z pań psycholożek nawet wyprowadziła taki wzór, w jakim stopniu duchowość ma wpływ na leczenie i ma ogromny. I to duchowość różnie pojęta, no bo mamy też do czynienia z pacjentami, którzy są niewierzący. Dla nich jest innego rodzaju duchowość ważna.
Ale zawsze ważna.
I tak to jest bardzo ważny aspekt. I też jest na przykład Amazonki w swoich stowarzyszeniach, one też mają jakby swoich kapelanów, którzy je wspierają na co dzień. Niekoniecznie wtedy, kiedy są chore, ale też...
Ale wydaje się jedno bardzo istotne, żebyśmy nie przypominali sobie o zdrowiu psychicznym i zdrowiu duchowym, gdy wzywamy karetkę 998 albo 112, ale żebyśmy o tym myśleli na co dzień, prawda, że to jest wzrost człowieka całościowy.
Jeżeli
panie
można,
doktorze.
Przykład, jeden malutki tylko, święta. To, że pozbywamy się starszych osób na święta. My współdziałamy w archidiecezji warszawskiej, właśnie Kościół, Izba Lekarska, lekarze rodzinni i szpitale. I to przynosi efekt w edukacji tych osób, które by chciały tego dziadka, matkę starszą czy ojca wysłać do szpitala, bo jadą na narty. Ważna rzecz, praktyczna. Walka o to, żeby traktować człowieka godnie, także po tej stronie.
Do końca.
Kolejny telefon, prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwonię z Warszawy. Michał. Ja mam uwagę tego typu. Uważam, że To, co Państwo mówicie, to jest wspaniałe, godne najwyższego uznania. Natomiast chciałem zwrócić Państwa uwagę na niedostateczne umocowanie prawne samorządów medycznych, izby lekarskiej, pielęgniarskiej, farmaceutycznej, diagnostów laboratoryjnych. I te izby w ogóle nie mają zagwarantowanego miejsca w zespole, który w Ministerstwie Zdrowia przygotowuje projekty ustaw i rozporządzeń dotyczących służby zdrowia. Ja myślę, że udział tych samorządów oraz udział przedstawicieli uniwersytetów medycznych, po jednym z każdego uniwersytetu, w takim zespole gwarantowałby w dużo wyższym stopniu wysoką jakość ustawodawstwa medycznego. Nie można regulować służby zdrowia poprzez działania urzędnicze i nielicznych fachowców, którzy nie ogarniają całości tak skomplikowanego problemu jak służba zdrowia. Przed wojną takie umocowanie było zagwarantowane w ustawie o Państwowej Naczelnej Radzie Zdrowia i uważam, że w związku z tym, że potrzebna jest kodyfikacja polskiego prawa medycznego, które jest pełne niekonsekwencji, niespójne logicznie i organizacja służby zdrowia niestety zamiast poprawiać się, to od momentu wprowadzenia kas chorych znacznie się pogorszyła. Bardzo proszę o ustosunkowanie się do powyższych tez.
Ja się z panem Michałem, nie tylko dlatego, że też jestem Michał, ale w 100% zgadzam. Absolutnie tak powinno być.
Do kogo powinny pójść sygnały, żeby to zmienić?
Tak, powinny pójść sygnały, żeby to zmienić. Idą sygnały, żeby to zmienić. Środowisko o tym cały czas mówi, że proces legislacyjny to proces podejmowania kolegialnie decyzji poprzez samorządy, organizacje pacjenckie. I tutaj trzeba powiedzieć, że jesteśmy w dialogu. Na tym etapie jesteśmy w dialogu z ministerstwem. Były czasy, kiedy drzwi Ministerstwa Zdrowia dla środowisk były zupełnie zamknięte. Dla środowisk pacjenckich i dla środowisk lekarskich. Wręcz byliśmy z tego ministerstwa wypychani. Natomiast jest teraz na pewno klimat do zmiany.
Aleksandra Rudnicka, głos pacjenta onkologicznego, tak. Bezpłatne pismo Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych. Na koniec będzie pani mogła się ustosunkować do tego, co było przed chwilą, ale pani popełniła artykuł prawa, ale i obowiązki. Dziś tak mówimy, jest. Pacjent jest taki ważny, ma mieć prawa, ale chcielibyśmy usłyszeć też, jakie pacjent ma obowiązki.
Pacjent ma obowiązek się leczyć zgodnie z zaleceniami lekarza. Pacjent ma obowiązek być...
Jeżeli tego nie czyni, jakie grożą mu kary, konsekwencje?
Nie, to może mu o karach nie mówmy. Grozi mu kara tego, że nie zostanie wyleczony albo będzie źle leczony. Więc
brawo pani
tutaj...
Aleksandro za tą puentę, żeby się leczyli tak, jak my chcemy.
My nie chcemy karać. Uważamy, że pacjent powinien być świadomym pacjentem i tego między innymi ja uczę poprzez swoje pismo, które ma charakter edukacyjny, przede wszystkim informacyjny i wspierający. I bardzo nam zależy na tym, żeby pacjenci też byli w stosunku do innych pacjentów tacy solidarni i byli pacjentami, którzy rozumieją też i sytuację innych pacjentów, że nie tylko ja jestem pacjentem i mnie najbardziej doświadczyła dana choroba, ale obok mnie jest człowiek, który również stoi w tej kolejce do lekarza i jest chory. Że jeśli my robimy jakieś warsztaty, spotkania, zbieramy na to pieniądze i te warsztaty są bezpłatne, to ja nie mogę nie poinformować organizatora, że ja się nie zjawię na tych warsztatach, bo za te pieniądze inny pacjent mógłby dostać, właśnie taka pani Ewa mogłaby dostać leki. Więc tutaj poza tym jest to, co jest nagminne, że się zapisujemy do 5 specjalistów, znaczy jednego specjalisty, 5 miejsca.
1 lipca mamy system, że tylko do jednego, ale zobaczymy, czy będzie działało.
I potem się dziwimy, że są kolejki, więc to tego też nie róbmy. Bądźmy odpowiedzialnymi pacjentami, bierzmy leki, które nam lekarze przepisują. Nie to, że kupimy je tylko rzeczywiście stosujmy to.
Ja tak delikatnie pozostanę takim z uśmiechem troszeczkę przy tych karach, dlatego że to wynika tak, nieprzestrzeganie praw pacjenta praktycznie bezkarne, nieprzestrzeganie przez pacjenta obowiązków pacjenta też praktycznie bezkarne.
Ale w zdrowiu coraz mniej zdrowia.
Ale straty największe.
Straty największe.
Ja powiem tak, że organizacje pacjentów w Polsce edukują pacjentów. Czyli ja prowadząc grupę, mówię pacjentom, co mogą, czego nie mogą, jakie są ich obowiązki, bo też mamy obowiązki, natomiast kompletnie nie wchodzimy w kompetencje lekarzy. My nie mówimy pacjentom, słuchaj, ty się nie lecz, ty zrób to, czy zrób tamto. Nie, broń Boże. My po prostu pokazujemy drogę, gdzie jest dobry lekarz, jak się do tego lekarza dostać. Może warto zasięgnąć jeszcze inne zdanie. Natomiast to jeszcze raz mówię, pacjenci prowadzący organizacje pacjentów nie wchodzą w kompetencje lekarzy. My z nimi współpracujemy, oni nam bardzo dużo pomagają, natomiast no...
I dodam jeszcze, że wy nam też bardzo dużo pomagacie, bo dzięki swojej postawie, swojemu zaangażowaniu nie tylko jesteście światłem dla swoich pacjentów, ale jesteście także bardzo znaczącym drogowskazem dla tych wszystkich rozwiązań, które leżą po naszej stronie. Także my czerpiemy też z wszystkich waszych pomysłów, z waszego zaangażowania, waszego czucia i wyczucia wobec tych podopiecznych, którym sprawujecie tą pomoc.
A jeśli można jeszcze do tej wypowiedzi ostatniego naszego widza, to naprawdę bardzo wiele się zmieniło. Ja na przykład jako rzecznik Polskiej Koalicji, Kasia to potwierdzi, wysyłam wszystkie akty prawne i mówię, konsultujcie. Proszę się wypowiadać. I myśmy przeprowadzili wielką taki projekt Obywatele dla Zdrowia, gdzie szkoliliśmy w całej Polsce, w każdym województwie byliśmy, pacjentów, jak uczestniczyć w tworzeniu aktów prawnych, jak je konsultować, jak się wypowiadać. Więc tutaj też się, przynajmniej jeśli chodzi o nasze środowisko pacjentów, się wiele zmienia.
Bardzo gorąco dziękuję za przybycie do studia. Pacjenci w służbie zdrowia, wiele spraw tych pacjenckich, lekarskich, związanych ze służbą zdrowia na styku pacjent, lekarz, ministerstwo, czy odpowiednie instytucje państwa jest na fazie dialogu. Mamy nadzieję, że dialog niczym zasiew przyniesie plon stokrotny przynajmniej i to nie w wieczności, ale jak najszybciej. A spotykamy się dzisiaj w przeddzień Światowego Dnia Chorego, więc taki wymiar zarówno i tutaj ten biologiczny, ludzki i ten duchowy musimy podkreślić. Naszymi gośćmi Aleksandra Rudnicka, rzecznik Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, pani Katarzyna Lisowska, internetowa grupa wsparcia pacjentów i pan dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych, rzecznik prasowy Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.
Dziękujemy bardzo, ojcze.
Dziękuję gościom studiu, dziękuję państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Thank you.